Marcin Sasin, dzień dobry. Dyrektor lubuskiego NFZ-u Piotr Bromber w studiu.
Witamy. Dzień dobry.
Od 8 stycznia papierowe recepty, z nimi koniec. Teraz są e-recepty przede wszystkim. Początki są zawsze trudne. Jak to wygląda w Lubuskiem?
To znaczy, wszystko zależy od nastawienia. Ja podkreślam zawsze, że jeżeli mamy pozytywne nastawienie, jesteśmy na tak, to wdrażanie jakichkolwiek rozwiązań zawsze jest skuteczne, dużo, dużo bardziej skuteczne niż w sytuacji, gdybyśmy to kontestowali. I jeżeli do tego podejdziemy w ten sposób, że ta recepta przede wszystkim jest dla nas dobrym rozwiązaniem, ile razy zdarzyło się komuś zagubić receptę, ile razy otrzymaliśmy receptę, która była niewyraźnie napisane leki, dawkowanie tych leków, mieliśmy problemy z odczytaniem tej recepty. W tej chwili tych problemów nie ma, a tak jak pan wskazał, mamy receptę. Możemy tą receptę otrzymać poprzez na konto mailowe w wersji PDF lub też SMS-em na telefon komórkowy, lub też jeżeli nie mamy dostępu jeszcze do indywidualnego konta pacjenta, to mamy możliwość otrzymania tak zwanego wydruku informacyjnego, na którym są niezbędne informacje do realizacji tejże recepty.
Niemcy wprowadzają właściwie e-receptę od 12 lat. Nam się to udało w 12 miesięcy. Czy jako dyrektor lubuskiego NFZ-u widzi pan, że gdzieś trzeba coś jeszcze poprawić? Czy ten system działa? Bo on od roku jest jakby wprowadzany.
Tak, co ubiegły rok systematycznie wdrażaliśmy te rozwiązania. Z jednej strony prowadziliśmy działania edukacyjne zarówno ukierunkowane na pacjentów, ale również i na środowisko lekarzy. Z drugiej strony właśnie też wskazywaliśmy przede wszystkim w tym dyskursie na te pozytywne aspekty. Trudno w tej chwili tak jednoznacznie ocenić, jak pan sam słusznie zauważył. Są kraje, które realizują tego typu projekty w dłuższej perspektywie czasowej. Nam, w sensie Ministerstwo Zdrowia, przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia tutaj i NFZ, udało się to wdrożyć już w dużo krótszej perspektywie czasowej. Także no, najważniejsze jest to, żeby pacjenci odnotowali tą wartość dodaną z tego typu rozwiązania.
No, ale jesteście elastyczni, jak czytam, bo ministerstwo zgodziło się na to, że lekarzom nie grożą kary żadne za wystawienie tej normalnej recepty i są wyjątki od reguły.
No, wyjątkiem jest przede wszystkim brak dostępu do internetu, tak? Tutaj jest to oczywiste.
Jeśli chodzi o samą tą receptę, bo tak jak pan mówił, zdarza się, że senior, zwłaszcza starsza osoba, dostaje na przykład karteczkę z numerem.
I to się nazywa właśnie wydruk informacyjny.
I tu czasami pojawiają się problemy, dlatego, bo no wiem to z komentarzy w internecie, bo często jest tak, że senior przychodzi do apteki z kilkoma takimi karteczkami, nawet z tym samym numerem, na którym nie ma informacji o leku, i wtedy i dłużej senior spędza czasu przy okienku, i też farmaceuta musi sprawdzać po kolei wszystkie miejsca, dlatego trzeba po prostu pilnować tego wydruku, tam też musi być informacja o leku, no i PESEL, tak, bo to też jest potrzebne.
Przypomnę, że jak mieliśmy receptę, tak samo musieliśmy dokonywać pewnych czynności formalnych, tak samo i tutaj w tym przypadku, ale tak jak wspomniałem, nie mamy informacji w tej chwili takich, które by, znaczy informujących o tych, że są tego typu problemy, na przykład, że są problemy z otrzymywaniem SMS-ów. Kiedyś pytano mnie o stare typy telefonów komórkowych i tak dalej, i tak dalej. No, osoby starsze, wbrew pozorom, osoby starsze mają w sobie dużo więcej takich pozytywnego nastawienia, są bardziej na tak niż chociażby nasze pokolenie, i myślę, że to przyswajanie przez te osoby jest jak najbardziej na tak.
Wspomniał pan o kontach pacjenta.
Indywidualne konto pacjenta, tak. Zachęcamy do tego, żeby każdy pacjent, każdy lubuszanie miał takie indywidualne konto pacjenta. To przede wszystkim ułatwia oczywiście realizację recepty, ale też i w przyszłości pamiętajmy, że przed nami wdrożenie e-skierowań. Również kwestia sprawdzenia swojego statusu osoby ubezpieczonej. No, pamiętajmy, że powinniśmy weryfikować to, czy jesteśmy ubezpieczeni, czy też nie jesteśmy ubezpieczeni. Myślę, że to tak na co dzień pewnie mało o tym myślimy. przywiązujemy dużą wagę do tego, żeby co roku ubezpieczyć mieszkanie, co roku ubezpieczyć samochód, ale mniej interesujemy się swoim ubezpieczeniem zdrowotnym, a pamiętajmy, że tutaj są konkretne tytuły tego ubezpieczenia, czyli jest możliwość właśnie zweryfikowania tego statusu. Mamy możliwość zweryfikowania i sprawdzenia też na bieżąco historii świadczeń, które zostały nam udzielone. Także to jest ten element z jednej strony ułatwiający korzystanie z e-zdrowia, ale z drugiej strony kształtujący świadomość zdrowotną.
To jest nawet też kwestia dawkowania leków. Ponad 1 200 000 Polaków ma teraz to indywidualne konto pacjenta. Przewiduje pan, że ta liczba się zwiększy?
No, czy... Tak zakładamy, że się zwiększy, bo dużo robimy w tym zakresie. Tak samo edukujemy. Przez ten czas, kiedy wdrażaliśmy właśnie w ubiegłym roku e-receptę, odwiedziliśmy wszystkie starostwa powiatowe. Między innymi tam właśnie zakładaliśmy też te indywidualne konto pacjenta. Odwiedziliśmy dużą część praktyk lekarzy rodzinnych. Oczywiście w pierwszej kolejności każdy z nas musi mieć dostęp do profil zaufany i później dopiero może wyrobić sobie dostęp do indywidualnego konta pacjenta.
Razem z innymi instytucjami stworzyliście Lubuski Indeks Zdrowia. Indeks Zdrowia, bardzo ciekawy dokument na stronie lubuskiego NFZ-u i łatwo go znaleźć, zachęcamy. Po co go stworzyliście?
Stworzyliśmy go z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze, zespół ekspertów składający się właśnie z pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, Lubuskiego Oddziału, jak i również Urzędu Statystycznego. Po co? To jest jak gdyby kwintesencja pewnego myślenia o ochronie zdrowia. Ja od dłuższego czasu staram się wskazywać, że o ochronie zdrowia można zupełnie inaczej dyskutować. Można prowadzić zupełnie inny dyskurs, dyskurs merytoryczny oparty o wskaźnikach. Ten dokument przygotowaliśmy również w porozumieniu ze środowiskiem samorządowców i zarówno ze strony powiatów, jak i ze strony gmin, bo przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin, przedstawiciele Konwentu Starostów też uczestniczyli w panelu ekspertów, który służył z kolei do gradacji i pewnych kryteriów, którymi się posłużyliśmy w tym badaniu. Mieliśmy również równolegle prowadziliśmy badania ankietowe i to też jest dla nas bardzo ważne z tych badań ankietowych, wynika, że przeszło 50% Lubuszan pozytywnie ocenia ochronę zdrowia. To jest duża wartość dodana i daje takie poczucie, że to, co robimy w tym obszarze, jest dostrzegane i stanowi wartość dodaną.
To też jest to, o czym pan mówi, to też mówi, że jest to dokument kompleksowy, jak rozumiem,
tak.
Więc daje pełen obraz.
Taka fotografia pewnego stanu, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia w województwie lubuskim.
To jaki to jest stan tej naszej służby?
Tak jak już wspomniałem, my dokonaliśmy gradacji w podziale na poszczególne powiaty. Mhm. W tej chwili udostępniliśmy ten dokument. Chcemy tym dokumentem też wywołać dyskusję, zachęcić między innymi też władze powiatowe do dyskusji, ale też i innych interesariuszy do dyskusji o tej ochronie zdrowia i żeby uświadomić sobie jedną ważną rzecz. Ta ocena nie da się sprowadzić do jednego parametru.
Kolejki, to też profilaktyka, to też...
To nie tylko kolejki, to nie tylko nakłady finansowe, ale to też i między innymi profilaktyka, o której pan wspomniał. Profilaktyka, która wiąże się również z innymi działaniami, które w tym zakresie podejmujemy. Między innymi właśnie tymi opłatami zdrowotnymi, które chcemy wprowadzić, by z jednej strony zmienić postawę konsumenta, ale również i producentów na przykład napojów zawartością
cukru.
Substancji słodzących.
O tym też, przepraszam, za chwilę porozmawiamy, ale tak na koniec tej części to kompleksowa ocena właśnie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Lubuskiem. Najlepiej powiat świebodziński, Zielona Góra, bo jesteśmy w Gorzowie, więc patrzymy na te dwie stolice. Czwarta, Gorzów 12.
Tylko, że tak jak już wspomniałem, ten dokument jest udostępniony, zachęcamy do jego analizy, ale w podziale też na obszary. Tak?
Tak,
my wyodrębniliśmy 7 obszarów, przeszło 60 kryteriów i to są takie zdjęcia z jednej strony powiatu, z drugiej strony no, oczywiście gradacja tego powiatu na tyle województwa. I tutaj Różnie to wygląda w różnych parametrach. Na przykład jeżeli chodzi o potencjał społeczny, to powiat gorzowski jest na trzecim miejscu. Jeżeli chodzi z kolei o zachorowalność, jest na przykład na pierwszym miejscu. Także tutaj w zależności od obszaru, tutaj też badanego. Prosiłbym, żeby w tym dyskursie i w tej analizie to uwzględnić.
Wspomnieliśmy o podatku cukrowym, tak na koniec
nie,
naszej
rozmowy. Nie nazywałbym tego podatkiem, raczej opłatą.
Opłata zdrowotna. Jako tak, opłata zdrowotna, dokładnie. Tak. No ale też to tak jest przedstawiane przez tych, którzy na ten temat rozmawiają. Polacy zjadają około, bo to średnie oczywiście, 40 kg cukru rocznie. Czyli na tej podstawie ta opłata w pana opinii. Ją trzeba wprowadzić, żeby polepszyć tę sytuację?
Postawy zdrowotne możemy kształtować dwojako. Z jednej strony możemy wskazywać pozytywne postawy, które warto naśladować, edukować, ale również i też wprowadzać rozwiązania formalno-prawne, które wymuszą pewne zachowania. I to jest jedno z takich rozwiązań. Tego typu rozwiązania w wielu krajach europejskich już zastosowano.
Na całym świecie około 20 krajów.
Są analizy, są też analizy Światowej Organizacji Zdrowia temu poświęcone, że wykorzystanie polityki fiskalnej, mechanizmów polityki fiskalnej właśnie w kontekście promocji i zachowań zdrowotnych, prozdrowotnych jest jak najbardziej wskazane. Nie mówimy tylko i wyłącznie o tej opłacie od napojów zawierających te substancje słodzące, ale również i kwestie dodatkowych opłat, jeżeli chodzi o butelki do 300 ml, jeżeli chodzi o alkohol, również opłaty dotyczące opłat, znaczy reklam suplementów, bo pamiętajmy, że jesteśmy krajem, który ma jeden z większe spożycie tych suplementów, to też jest bardzo istotne. Myślę, że tutaj często dokonujemy takich uproszczeń i łatwiej nam zakupić suplement, łatwiej nam pójść do kolejnego lekarza, zrobić kolejne badanie diagnostyczne, niż zmienić swój styl życia. A tego typu zachowania, one są właśnie z jednej strony ukierunkowane na zmianę postawy konsumenta, czyli w tym przypadku z naszej perspektywy pacjenta, z drugiej strony też oczywiście postawę producenta, czyli wymuszamy pewne zachowania prozdrowotne.
Dziękuję za rozmowę. Dyrektor Lubuskiego NFZ-u Piotr Bromber był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.